Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
W Watykanie trwają obrady Rady Kardynałów. Zdaniem jej sekretarza prace nad reformą Kurii Rzymskiej dobiegają powoli końca.
Prawa człowieka są powszechne i należy je rozumieć zgodnie z ich prawdziwym znaczeniem, wskazał ksiądz Urbańczyk, watykański przedstawiciel na trwającym w Warszawie spotkaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Porwany w ubiegłym roku w Jemenie hinduski salezjanin został uwolniony.
Witamy 12 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
W Watykanie trwają od wczoraj obrady Rady Kardynałów, która pomaga papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej. Spotkanie potrwa do jutra. Zdaniem sekretarza tego gremium, biskupa Marcella Semeraro, prace nad reformą dobiegają powoli do końca. Za kilka miesięcy papież będzie już dysponował pełną dokumentacją dotyczącą wszystkich dykasterii, mówi biskup Semeraro.
Per ciò che riguarda il processo di riforma per la curia romana,
jeśli chodzi o proces reformy Kurii Rzymskiej, to ponad 3/4 drogi mamy za sobą. Ten proces jest już na ukończeniu. Chodzi tu o propozycje, które Rada przedkłada papieżowi. Od niego zależy decyzja o opublikowaniu tych propozycji. Wiemy, że w wypadku połączenia papieskich rad ogłosił je dość szybko. W przypadku świeckich, rodziny i życia istnieje pewna zbieżność tematyki, choć oczywiście teraz dykasteria jest bardziej złożona. Również dykasteria do spraw integralnego rozwoju nie zadawala się jedynie połączeniem struktur dotychczasowych rad, ale w jakimś sensie urzeczywistnia zamysł soborowego dokumentu Gaudium et Spes. Nie mówię tu o reformie na szczeblu administracyjnym. Jest to bardziej złożone. Bardzo ważna jest też dykasteria do spraw komunikacji, która przejęła funkcje przede wszystkim duszpasterskie, należące wcześniej do kompetencji papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu. Ale obok tej duszpasterskiej funkcji wytyczania kierunków, sekretaria do spraw komunikacji ma wielką odpowiedzialność administracyjną z uwagi na swoje rozmiary. Także jednak ze względu na znaczenie komunikacji jest to dykasteria centralna w planach reformy kurii.
Sekretarz Rady Kardynałów ujawnił, że w podstawowych kongregacjach Kurii Rzymskiej nie dojdzie do tak przełomowych zmian, jakie miały miejsce w papieskich radach.
Przesłaniem, które Franciszek pozostawia Ameryce Łacińskiej, jest on sam, to kim jest. A dopiero potem przychodzą gesty i to, co robi, powiedział kardynał Gregorio Rosa Chavez w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. Salwadorski hierarcha mówił także, jakiego kościoła jego zdaniem papież pragnie i o wizji kościelnej wspólnoty, jaką przedstawił on w czasie swojej wizyty w Kolumbii.
Papież pragnie kościoła, który należy do historii przeżywanej przez ludzi, kościoła, który pociesza, leczy rany, kościoła, który ukazuje drogi pokoju. Jest to kościół, który prowadzi do męczeństwa. Jesteśmy kościołem męczenników. Ponadto Franciszek mówi otwarcie o godności osoby, a co jeszcze ważniejsze, dał Kolumbii klucze do pojednania. Nie można obyć się bez prawdy, ale to nie wystarczy. Trzeba prawdy, sprawiedliwości, przebaczenia i miłosierdzia. Słowa papieża są wspaniałym podsumowaniem, ale trudno je wprowadzić w życie. Tym niemniej to jedyny sposób, który może doprowadzić do pojednania.
Zapytany o ewentualną podróż papieża do Salwadoru, kardynał Rosa Chavez odpowiedział, że wszyscy tam na niego czekają, ale obecna sytuacja w kraju pełnym przemocy na to nie pozwala. Salwador musi najpierw uporać się z tą sprawą, bo wielu ludzi niewinnie cierpi. Potrzebujemy rozwiązania, którego jeszcze nie znaleźliśmy, dodał salwadorski purpurat. Refleksja jest jedyną bronią, jakiej używamy, ale jesteśmy sparaliżowani, bo nie wiemy, jak iść naprzód.
Katolicy i prawosławni rozpoczynają w dialogu teologicznym nowy etap. Będą rozmawiać o prymacie i synodalności w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa, w tym o uniatyzmie.
Do Watykanu powrócił kardynał Kurt Koch, przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Był w ubiegłym tygodniu w Grecji, gdzie uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw dialogu teologicznego między Kościołem katolickim i prawosławnym. Przeanalizowano na nim wyjściowy dokument tego dialogu. choć został on sformułowany przed niemal 40 laty, w pełni zachowuje swoją aktualność, stwierdzili uczestnicy spotkania. Podjęto też decyzje dotyczące przyszłości dialogu teologicznego, mówi kardynał Kurt Koch.
We have inaugurated a new phase of the dialogue.
Zainaugurowaliśmy nową fazę dialogu z zamiarem zredagowania nowego dokumentu ku jedności w wierze, kwestie ekumeniczne i teologiczne. Chcemy się przyjrzeć temu, co zrobiono w przeszłości i co nadal trzeba zrobić, by pogłębić naszą jedność w wierze. Postanowiliśmy też, że zajmiemy się nowym zagadnieniem, którym jest prymat i synodalność w drugim tysiącleciu oraz dzisiaj. Oznacza to, że musimy podjąć dyskusję nad uniatyzmem i innymi wydarzeniami, które miały miejsce w drugim tysiącleciu. Postanowiliśmy powołać komitety redakcyjne dla tych dwóch zagadnień. Zaplanowaliśmy też kolejne spotkanie Komitetu Koordynacyjnego na koniec przyszłego roku, a posiedzenie plenarne komisji na rok 2019.
Between the Orthodox and Catholic Church on 2019.
Zgodnie z nauczaniem Kościoła prawa człowieka są powszechne, niezbywalne i nienaruszalne. Mówił o tym stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ksiądz Janusz Urbańczyk, na trwającym w Warszawie spotkaniu przeglądowym wymiaru ludzkiego OBWE.
To największe europejskie zgromadzenie polityków, ekspertów i działaczy społecznych zajmujących się prawami człowieka organizuje co roku Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, które ma swą siedzibę w stolicy Polski. Jest to największa instytucja międzynarodowa mająca siedzibę w naszym kraju i jednocześnie największy organ OBWE.
Ksiądz Urbańczyk przypomniał, że Stolica Apostolska kładła zawsze nacisk na wymiar ludzki OBWE, począwszy już od konferencji w Helsinkach w 1975 roku. Bezpieczeństwo i pokój nie są bowiem rezultatem ograniczania praw człowieka, ale raczej korzystania z nich przez wszystkich bez różnicy rasy, płci, języka czy religii, podkreślił watykański przedstawiciel w OBWE na spotkaniu w Warszawie. Zwrócił uwagę, że Stolica Apostolska często wyrażała zaniepokojenie zaprzeczaniem powszechności praw człowieka w imię różnic kulturowych, politycznych czy społecznych. Takie podejście, jak również traktowanie tych praw i podstawowych swobód jako przywilejów udzielanych przez państwo, pozwala bowiem na ich ograniczanie. Ksiądz Urbańczyk wskazał też na konieczność ścisłego rozumienia terminu prawa człowieka. Dowolne ich rozszerzanie, idąc za przejściową modą, dyskredytuje bowiem prawdziwe znaczenie tego pojęcia.
Stolica Apostolska przypomina o potrzebie zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wody pitnej. Mówił o tym na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka arcybiskup Iwan Jurkowicz. Poinformował on, że papieskie przedstawicielstwo przygotowuje na ten temat specjalną konferencję, która odbędzie się pojutrze w Genewie.
Arcybiskup Jurkowicz zauważył, że encyklika Laudato Si jest swoistym kamieniem milowym w podejściu Kościoła do zasobów wodnych. Papież Franciszek uznał bowiem w tym dokumencie, że dostęp do wody pitnej to jedno z podstawowych praw człowieka i od niego zależy realizacja innych, które się ludziom należą. Watykański dyplomata przypomniał centralną rolę wody w rozwoju, wskazał na stare i nowe zagrożenia dla tych podstawowych zasobów naturalnych. Wynikają one między innymi ze zmian klimatycznych, a także z nieodpowiedzialnych wzorców eksploatacji. Blokowanie dostępu do wody jest też jednym z narzędzi walki. W ten sposób zmusza się całe społeczności do przesiedleń. Arcybiskup Jurkowicz podkreślił, że obowiązkiem państw jest zapewnienie swym mieszkańcom dostępu do wody z uwzględnieniem ich uwarunkowań ekonomicznych.
Ksiądz Tom Ushunalil, salezjanin porwany przez islamistów w Jemenie, został uwolniony. Informację tę podał biskup Paul Hinder, wikariusz apostolski Arabii Południowej, do którego jurysdykcji należy również Jemen.
57-letni salezjanin został porwany w marcu ubiegłego roku podczas ataku na ośrodek misjonarek miłosierdzia Matki Teresy w Jemenie. Poniosły wówczas śmierć 4 zakonnice. Biskup Hinder zapewnia, że pochodzący z Indii kapłan jest już w dobrych rękach. W wydanym z tej okazji komunikacie nie podaje szczegółów dotyczących uwolnienia, a jedynie dziękuję wszystkim, którzy o to zabiegali i modlili się w tej intencji.
Słowa podziękowania wystosował też przewodniczący konferencji Episkopatu Indii, kardynał Bazelios Klemis Totunkal. W sposób szczególny dziękuje on indyjskiemu rządowi, papieżowi Franciszkowi i Stolicy Apostolskiej.
Jesteśmy wrośnięci w ziemię Bliskiego Wschodu od 2000 lat. Tutaj się urodziliśmy, tutaj wzrastaliśmy i tutaj umrzemy, powiedział w wywiadzie dla włoskiej katolickiej agencji SIR grecko-prawosławny patriarcha Antiochii. Jan X Jazgi odniósł się w ten sposób do smutnej historii porwania 4 lata temu dwóch syryjskich biskupów, Paula Jazgi z kościoła grecko-prawosławnego i Mor Gregoriosa Johana Ibrahima z kościoła syryjsko-prawosławnego. Od tamtego czasu brak wiarygodnych informacji na ich temat. Hierarcha zaznaczył, że porwanie to jest czymś bardzo bolesnym, tym bardziej, że obaj biskupi są głosicielami pokoju. Nadal modlimy się w ich intencji i nie tracimy nadziei, która oznacza wierność naszemu Kościołowi i trwanie na naszej ziemi.
Grecko-prawosławny patriarcha Antiochii podkreślił, że chrześcijanie w Syrii ciągle żyją wiarą, którą praktykują. Wiele jest tam klasztorów, w których modlą się mnisi i mniszki. Kościoły są żywe. Jan X zaapelował o dar pokoju. Każdego dnia słyszymy wiele deklaracji płynących z całego świata przeciw terroryzmowi, radykalizmom, wojnie i rozlewowi krwi, które dotykają niewinnych, stwierdził hierarcha. Jednak jesteśmy już zmęczeni deklaracjami. Chcemy zobaczyć coś konkretnego. Nasz apel brzmi: zatrzymajcie terroryzm i dajcie nam możliwość dalszego życia w naszej ziemi, w naszym kraju, tak, byśmy mogli czynić to w pokoju.
Sytuacja w Sudanie Południowym nie jest łatwa. Wojna trwa od 2013 roku nieprzerwanie do dziś i jej końca nie widać. Odbyło się wiele rozmów pokojowych, ale nikt nie respektuje porozumień, ani rząd, ani też rebelianci. Dzisiaj walczy się na ulicach, wioskach i miastach. Powiedział w wywiadzie dla włoskiej agencji SIR przewodniczący konferencji Episkopatu Sudanu Południowego, kreśląc obraz swego kraju.
Biskup Barani Eduardo Hiboro Kussala zwraca uwagę na cierpienia powodowane wojną w tym kraju. W diecezji Yambio, w której jest ordynariuszem, 5 parafii zamknięto z powodu walk. Ludzie, którzy uciekli z wiosek, znaleźli schronienie przy kościołach, ale żyją w sytuacji ciągłego zagrożenia, powiedział południowo-sudański hierarcha.
Wyjść na ulicę jest bardzo niebezpiecznie, mówi biskup Hiboro Kussala. Wszędzie są rebelianci i zachodzi ryzyko znalezienia się w polu rażenia. Do tego dochodzi dramatyczna sytuacja gospodarki. Przewodniczący Episkopatu Sudanu Południowego zwraca uwagę, że pieniędzy jest niewiele i nie ma jedzenia. To, co jest na sprzedaż na rynkach, jest bardzo drogie, a ludzie nie mają pieniędzy na jego zakup. Z powodu wojny rolnictwo i hodowla nie są dotowane. W niektórych częściach kraju żywność dostarcza się ludności z samolotami. Ale to nie jest rozwiązanie, które może trwać długo, uważa ordynariusz diecezji Yambio. Obawia się on, że jeśli taka sytuacja przedłuży się, wielu ludzi wkrótce umrze z głodu, zwłaszcza dzieci.
Biskup Hiboro Kussala podkreśla, że obecna sytuacja polityczna jest wynikiem braku zaufania między rządem a rebeliantami. Dlatego ważne jest, aby wszyscy uczestnicy tej wojny, należący do różnych grup etnicznych i plemion, ponownie zasiedli do stołu rokowań i rozpoczęli rozmowy pokojowe.
W ubiegłą sobotę zwierzchnik koptyjskiego kościoła ortodoksyjnego otworzył żeński monaster w Australii. Założenie w tym kraju drugiego klasztoru obok istniejącego już męskiego było trudne, ale z pewnością będzie owocowało w dalszej perspektywie czasowej, powiedział Tawadros II.
Podczas rozpoczętej końcem sierpnia podróży do Australii patriarcha spotkał się z tamtejszymi wspólnotami koptyjskimi, otwierając między innymi nową bibliotekę oraz kładąc symboliczny kamień węgielny pod nowe zabudowania domu spokojnej starości należącego do jednej z tamtejszych parafii. Warto przypomnieć, że 2 tygodnie wcześniej otworzył on w Japonii pierwszy kościół dla mieszkających tam wiernych tego wyznania.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.